Ja to nie wiem, co już mam z tym pakowaniem się na wyjazd. Nigdy nie mogę zmieścić się w jedną walizkę. Nie wiem, jak to upchnę do 911, skoro w szóstce się to nie mieści.
Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Trochę jeszcze zakatarzony, ale mam nadzieję, że lada moment mi to przejdzie. No właśnie, wpadłem na sekundę do biura po skrobaczkę. Może mi się przydać. Za chwilę też przyjedzie Grzesiu Ciźla, bo ruszamy, mam nadzieję, że na ciekawy trip po Europie, który już od jakiegoś czasu planowaliśmy i chcemy Wam pokazać fajne miejsca też związane z motoryzacją. O, Grzesiek już właśnie podjechał. Dobra, lecę, przepakowujemy się do 911 i ruszamy dalej w podróż. Więcej Wam później wyjaśnię.
Kogo my tutaj mamy?
Dzień dobry, kłaniam się w pas.
Cześć!
Bonjour, cześć stary.
No właśnie, ruszamy za chwilę w podróż, tak jak Wam powiedziałem, w krótkim telegraficznym skrócie. Mamy przed sobą 911 w Cabrio, chyba jeden z pierwszych w Polsce testów. Jeszcze na ostatnią chwilę nam wczoraj zakładano opony zimowe. Grzesiek tutaj mocno o to walczył. Mamy założone, co tutaj mamy? Z przodu jest 20 cali Michelin Pilot Alpine 5, czyli dokładnie to, co mam w mojej BMC, ale 20 cali. A z tyłu mamy 21 cali, też opona zimowa. Myślisz, że się zimóweczka nam przyda na tym wyjeździe?
No jestem przekonany, bo patrzyłem na pogodę, mają być ujemne temperatury i mamy się też spodziewać śniegu.
Fajnie, po to mamy też Cabrio.
Plus tam jest jeszcze lodowiec. Tak. Powiem, chciałem od razu podziękować chłopakom z Porsche. Są podgrzewane siedzenia, więc będzie Pan zadowolony.
Super, cieszę się. No to Grzesiu, 301 km wprost.
Mam nadzieję, że się zmienimy.
Tak, zaraz się też będziemy zmieniali. No właśnie, ja w tej chwili jestem na fotelu pasażera. No i więcej możemy Wam zdradzić co do całego tego naszego wyjazdu, tych wszystkich planów, bo ten wyjazd żeśmy planowali od kilku miesięcy i przyznam szczerze, że żeśmy cały czas gdzieś podświadomie tym żyli, tak, że czeka nas fajna przygoda, Eurotrip. Podczas tego wyjazdu chcemy Wam pokazywać ciekawe miejsca w Europie, zarówno związane z samochodami, jak i fajne krajobrazy, widoki. I może uda się w ten sposób zapoczątkować taki cykl naszych wyjazdów, tak?
Mam nadzieję, no bo nie oszukujmy się, Szwajcaria, czy na to już będzie przepiękna, bo śledzę te miejsca od bagatela 20 lat, ale są jeszcze przełęcze we Włoszech, są przełęcze w Rumunii, do tych miejsc jest wiele. Nie jesteśmy w stanie pokazać tego wszystkiego naraz, ale no,
będziemy to dozować i dzielić. No właśnie, Grzesiek już trochę zdradził, naszym celem tego wyjazdu jest przełęcz w Szwajcarii, Kurka Pass na lodowcu. No zdjęcia są obłędne, jak widziałem stamtąd jeszcze ta 911 w Cabrio do tego, jak będzie dołożona, to już będzie w ogóle petarda, sztos. Ale to nie znaczy, że tylko i wyłącznie to Wam chcemy pokazać. Dzisiaj jedziemy do Berlina, też dla Was tam mamy fajne przygody. Jutro jedziemy na dół do Sinsheim, okolice też tam później Baden-Baden, gdzie mamy nocleg. Też mega ciekawe rzeczy dla Was przygotowaliśmy. Chcemy Was zarażać tym wszystkim. Oczywiście jak macie propozycje, gdzie jeszcze warto było pojechać, śmiało piszcie w komentarzach. A póki co gonimy dalej autostradą A2 nach Berlin. Trochę nas tutaj żegna deszczem, ale mam nadzieję, że już się wypogodzi, że można będzie w końcu ten dach otworzyć. Co się masz?
Waldek, ty mówisz o dachu, a ja ci chciałem zapytać, czy ty skrobaczkę wziąłeś?
Tak, wziąłem. Dzwoniłeś, mówię tak, będę pamiętał, skrobaczka jest naszykowana. Ciepłe buty też mam, kurtka jest, szalik, czapka, wszystko jest, więc dach otworzymy, nawet jakbym miał w czapce jechać. Moi kochani, do zobaczenia w Berlinie. Berlin pięknym słońcem. Polska nas pożegnała mega wielkim deszczem, wręcz powiedziałbym, że tragicznym deszczem, a tutaj ciepło, idealnie na kabriolet.
14 stopni normalnie jak na Hawajach w porównaniu do naszego cudownego i pięknego kraju, no jednak nie jest to już
tak. Tak, lekką chrypkę mamy, ale jeszcze ciepłe ciuchy z Polski na nas zostały, więc idealnie do podróżowania. Cabrio, cóż mogę powiedzieć? Teraz już mogę zdradzić, że jedziemy w tym momencie do Klasy Gremizy. Fajne miejsce w Berlinie. Mega, można powiedzieć, taka mekka motoryzacyjna. 584 km od Polski. I tam Wam więcej pokażę. Dobra, ruszamy. So I set myself on fire. Come mówiłem wam, że Berlin przywita nas pięknym słońcem. Jest i ono. No właśnie, już jesteśmy przed Classic Remizą, która znajduje się tuż za mną. I nie boję się tutaj użyć stwierdzenia, że jest to jedno z najciekawszych miejsc motoryzacyjnych położonych najbliżej Polski. Notabene wstęp do niego jest bezpłatny. Za chwilę powiem wam więcej na ten temat. Gdy patrzymy na ten budynek, co wam przychodzi na myśl? Jest to była zajezdnia tramwajowa jeszcze z XIX wieku, która w 2003 roku została całkowicie zmodernizowana i jakby nie patrzeć, jest swojego rodzaju mekką motoryzacyjną. Zobaczcie, ile tutaj aut jest w ogóle na zewnątrz. Czy jest to muzeum? Trochę tak. Czy jest to miejsce wystawiennicze? Również. Czy jest to miejsce dla kolekcjonerów, którzy trzymają swoje auta? Też. Czy jest to miejsce restauracyjne? Też. Miejsce, gdzie się serwisuje samochody? Jak najbardziej. Miejsce, gdzie można kupić części do zabytków? Również. Ogólnie jest tutaj wszystko. Dobra, zróbmy tak. Jak najmniej będę pokazywał siebie, a jak najwięcej będę chciał wam pokazać tego, co się tutaj, wow, znajduje. Zapraszam na pokład. Klimat tutaj panuje niczym w kościele. Czuć tego ducha motoryzacji. Nie ma tutaj jakoś dużo ludzi, którzy by przychodzili oglądać tę wystawę, a jakby nie patrzeć, jest tutaj kilkaset milionów euro, jak nie więcej. Wystarczy podejść do pierwszego auta z brzegu, chociażby ten Mercedes 190 SL, bardzo ładnie utrzymany, 205 tysięcy euro, chociaż widziałem tutaj auta nawet kilkukrotnie droższe. Z tyłu możemy podziwiać małe manufaktury, które zajmują się drobnymi naprawami zarówno samochodów, jak i motocykli, jak i również sprzedażą części do tych samochodów, szczególnie właśnie takich w stylu retro. Po drugiej stronie natomiast możemy spotkać w tych boksach przeszklonych, notabene klimatyzowanych, samochody, które są kolekcjonerskie, przetrzymywane tutaj przez kolekcjonerów, włącznie z tą białą Testarossą. Trochę takie Miami mi się tutaj w tym momencie przypomniało, ale również są i też nowsze Ferrarki. Przejdźmy na drugą stronę. Tutaj mam dla was taki ciekawy kontrast. Wystarczy spojrzeć na tę czerwoną Ferrari Testarossę, obok zestawioną z AMG GTR Pro. Dwa zupełnie różne światy, które łączy przede wszystkim duża moc. Ta Testarossa, notabene z 1986 roku, jeszcze jest z wersją z pojedynczym lusterkiem. Zwróćmy uwagę też na jej felgę. Tutaj jeszcze była wtedy 15. Michelin w rozmiarze 240x45. Natomiast z drugiej strony, gdy spojrzymy na AMG GTR Pro, mamy oczywiście kapa dwójkę Michelina w rozmiarze 275x35x19. Całkowicie dwa różne auta, dwie różne epoki i dajcie znać, które z nich wam bardziej się podoba. A teraz w tym momencie pokażę wam strefy serwisowe. O, zwróćcie uwagę jeszcze na ten warsztat. Z jednej strony Citroen DS, z drugiej mamy 2CV. I panuje tutaj dosłownie absolutna cisza. Samochody są odrestaurowane naprawdę z należytą pieczołowitością. A tutaj jeszcze mamy Bibenduma, ludzika Michelin, tylko to jeszcze taka wersja, gdy był trochę tęższy. Ostatnio schudło mu się i to dosyć mocno. A jeszcze wam obok pokażę drugi warsztat, który naprawdę oprócz tych motocykli, które się tutaj znajdują, wygląda niesamowicie. Z jednej strony Ferrari, a z drugiej mały 595 w odmianie usportowionej. Tak się rozglądam, dosłownie tutaj stoją miliony złotych pośród tych samochodów. Ale to na dzisiaj będzie już wszystko, z tego względu, że pewnie mógłbym tutaj spędzić jeszcze kilka godzin, mógłbym wam pokazywać wszystkie auta, nakręcić 5 albo 6 odcinków z tego, ale chyba nie w tym rzecz. To jest cała idea Eurotripu, żeby wam w przeciągu 5 najbliższych dni pokazać najwięcej ciekawostek związanych z motoryzacją, a kto chce, zawsze może do Classic Remizy tutaj przyjechać. Widzę, że Grzesiek już na mnie czeka, więc gonimy do hotelu. Zoo Hotel, przybywamy. No kochani, pora rozpocząć kolejny dzień, no i taka ciekawostka, wyjeżdżamy w tym momencie z Berlina, z hotelu Zoo Hotel, genialny hotel, naprawdę czułem się, że trochę zapomniałem, żeby wziąć frak, surdut do tego hotelu, bo tak, klimat był mega. A teraz, gdzie Grzegorzu jedziemy? Jedziemy przez Berlin, gdzie jest dziwnie pusto.
jest totalnie pusto, bo dzisiaj mamy święto na nasze szczęście, bo myśleliśmy, że dojazd do naszego dzisiejszego miejsca docelowego zajmie nam 2 godziny dłużej, ale wygląda na to, że...
Tak, że za mniej więcej 5,5 godziny będziemy na miejscu. Już mogę Wam zdradzić, że jedziemy do Sinsheim, genialne muzeum, zarówno motoryzacji, jak i techniczne, lotnictwa też przede wszystkim, i może uda się wejść do Concorda. Tyle Wam na chwilę obecną mogę zdradzić. Mamy też jeden mały problem, bo miejscem naszym docelowym jest Furka Pass. Wczoraj żeśmy się dowiedzieli, że prawdopodobnie w dniu, którym przyjedziemy, czyli jutro, może się okazać, że będzie już zamknięta. No jest to bardzo wysoko położony szczyt, przełęcz.
Ale mało tego, mamy hotel na przełęczy, która dosłownie styka się z Furką na Grimsel Pass, opłacony, i okazuje się, że być może też do tego hotelu nie będziemy się w stanie nawet dostać.
Więc dajcie znać, gdzie można kupić namiot jakiś w razie czego, i będziemy kombinować i się ciepło ubierać. Dobra, gonimy dalej. Cześć moi kochani, no już jesteśmy na miejscu w Sinsheim. Ile? 600 km za nami?
Oj, 630.
Tak, trochę droga zakręcona, bo sporo remontów na autostradzie. No i co, zobaczcie, 2 Concordy. Jest co wybierać. Tylko Grzesiek, czemu tu jest zaznaczone tu 144, no, a tam jest dopiero Concord?
A drugi jest napis CCCP. Trzeba się dowiedzieć, o co chodzi.
No właśnie, zaraz Wam więcej wyjaśnimy, o co tu chodzi. Tak, dobrze, żeście zgadli na Instagramie, że jedziemy do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Sinsheim. Jest tutaj dużo rzeczy, przede wszystkim lotnictwa, rzeczy militarnych, motoryzacyjnych, sportowych. Największe skupisko chyba bolidów Formuły 1 i co tam jeszcze było? Sprzęt rolniczy. Tu jest wszystko. Czapki na głowach, bo powiem Wam tak, im bliżej Szwajcarii, tym już zimno. Idziemy oglądać, lecimy kupić bilety. Grzesiek, powiedz mi, jak pierwsze wrażenia stać pod Concordem? W ogóle od tego zacznijmy.
Kerry, powiem Ci szczerze, ja nie lubię latać samolotem. I się naprawdę tego...
Nieraz mi o tym też mówiłeś, no.
Latamy dużo obydwa. Tak. Ale mam w sobie jakąś taką fascynację od bardzo dawna tym samolotem, który kiedyś w ogóle lądował w Warszawie i był w Warszawie.
Tak.
Ja nie wiem, to było chyba w latach 80. Prawdopodobnie byłem strasznie małym grzdylem, ale gdybym mógł to przeżyć jeszcze raz i zobaczyć go na naszym lotnisku, Jezus, chyba bym oszalał.
I ten dźwięk, który jest nawet w nagraniach wideo, coś niesamowitego. Dla mnie największe wrażenie robi to, że rozpędzał się do prawie 2 machów, czyli mówimy o prędkości podwójnego dźwięku, tak?
Podwójnej prędkości dźwięku, przy tym powodował też sonic boom, kiedy przekraczał tą prędkość dźwięku, który był słyszalny i przeszkadzał tak naprawdę ludziom, którzy go słyszeli. Podczas testów amerykańskiego samolotu, który miał być konkurencją Concorda, przecież normalnie pękały ludziom szyby w domach.
Szyby w oknach, zobacz. Z Londynu do Nowego Jorku był w stanie dolecieć poniżej 3 godzin, tak?
Gdzie, to jest 2,59.
Gdzie standardowe samoloty przelatywały, jak Boeingi 747, przelatywały w czasie 8-7 godzin maksymalnie.
Stary, tak? Użyłeś tego czasu, nadal tyle samolotów latają.
Właśnie, to się nie zmieniło. No i też można powiedzieć, że mega wielkie gwiazdy latały, tak? Concorde był jednak elitarnym produktem.
Znamienici sportowcy, gwiazdy muzyki, prezydenci nawet latali Concorde.
I jeden stały pasażer.
Pan Fred Flynn, który leciał tym samolotem, uwaga, ponad 700 razy i żył z załogą jak z rodziną.
I miał swoje ulubione miejsce, 9A, a jeżeli to miejsce było zajęte, to wtedy jeszcze były takie dosyć liberalne przepisy bezpieczeństwa, że pozwalano siedzieć mu w kokpicie,
latał w kokpicie,
coś genialnego.
I mało tego, jeszcze pomagał obsłudze i stewardesom w obsłudze gości na pokładzie, robił drinki, polewał szampana, bo powiedzmy to sobie szczerze, tutaj nie lali cisowianki czy jakiejś innej wody, tutaj lali Dom Perignon i karmili kawiorem.
Tak, no bo to było niesamowicie na grubo. Ten samolot, on stwarza wrażenie takiego mega wielkiego, ale wewnątrz ta kabina jest wąska, tak? Od 100 jest do 120 malutki. Pasażerów, no niestety więcej się nie dało z tego wyciągnąć. No i co, ta historia trwała do 2003 roku. W 2000 roku katastrofa, tak jest, pierwsza, jedyna notabene, jedyna katastrofa.
Jedyna, bo tak jak rozmawialiśmy, on uchodził za najbezpieczniejszy samolot na świecie, dopóki się nie rozbił.
Ale miał z tego powodu, że miał mało lotów, automatycznie statystyka
i
była...
było ich mało.
Właśnie.
14 sztuk.
14 sztuk.
Tylko.
A tutaj po drugiej stronie mamy... Dlaczego ten samolot jest tak bardzo podobny do tego, o którym przed chwilą mówimy? Czyli do... Mamy tutaj Tupolewa 144, o jakiej nazwie dumnie brzmiącej?
Konkordski.
Tu jest Concord, a tu Konkordski. Takie nawiązanie trochę do radzieckiej myśli technologicznej, która została swój sposób wykradziona Brytyjczykom i Francuzom,
podobno,
tak?
Podobno, tego dokładnie nie wiemy, ale wykradli masę zdjęć, zrobili na wzór Concorda. Po prostu się pospieszyli, bo chcieli to zrobić jak najszybciej. Pamiętajcie, że
o 2 miesiące.
Oczywiście Rosjanie chcieli pokazać swoją wyższość nad każdym na świecie. Znaczy każdy nad każdym, Amerykanie nad Rosjanami i wszystko w drugą stronę. Tak samo Francuzi, Anglicy. No i kurczę, no nie oszukujmy się, ten samolot był pierwszy.
Tak.
W powietrzu.
Tak, tak. Co ciekawe, on miał tutaj fajne statystyki, bo średnio na jeden lot przypadały 2 usterki, a z czego tak na prawie jeden lot przypadała 1 usterka, ale krytyczna. Taka krytyczna. On ile był w eksploatacji? Niecały rok?
8 miesięcy i słuchajcie, historia tego samolotu jest niestety bardzo smutna, bo było ich tylko 7, z czego kilka uległo katastrofom lotniczym, no dlatego też go wycofali.
Kto plus, się spieszy, ten tak,
tak jak Concorde był super luksusowym samolotem, na pokładzie którego normalnie dało się rozmawiać i silniki Rolls-Royce'a mimo tak ogromnych prędkości działały dosyć cicho. Tak tutaj podobno było tak głośno, że ludzie nawet nie byli w stanie...
Można było brać jakiegoś kontrahenta, z którym się nie chciało w międzyczasie rozmawiać i to
go
było takie...
ogłuszyć!
Ogłuszyć dosłownie, więc no powiedzmy, że myśl technologiczna tutaj nie przetrwała. Co ciekawe, dopatrzyłem na Concordzie, mamy opony Michelin, ale odmiana Michelin R. Nie kojarzę, żeby teraz gdziekolwiek
no
można było to spotkać.
Na
R, ale inaczej pisane.
Ha, tak,
jako, nie Cup 2R, tylko jako R. Więc widać, że też i w tym przemyśle się rozwijają.
Ale te gumy są chyba twojego wzrostu. Albo i mojego. Są
właśnie
ogromne.
Te samoloty są na tyle wysoko, że one sprawiają wrażenie naprawdę mega wielkich. One ważą ile? 80 tysięcy kilo ten waży, jak dobrze kojarzy.
80 ton chyba, to musimy to dokładnie sprawdzić, ale ciekawostka jeszcze ze środka obydwu samolotów. Pamiętacie, na pewno lataliście nieraz, jak siadacie przy oknie, no to okno jest nieduże w tych samolotach, którymi my latamy w Airbusach, Boeingach, ale tutaj te okna są wielkości dosłownie dłoni. To są malutkie okienka i podobno, kiedy Concorde latał na wysokości 18 km, to normalnie się tak rozgrzewał, że jak się dotykało tego okienka, to było
gorące
czuć, że jest po prostu gorące.
No i ten dziób ruchomy, który jest właśnie,
właśnie
po to...
Właśnie, ten dziób na chwilę.
Od tej strony.
Ale przy lądowaniu oni mieli możliwość obniżania tego dzioba.
Żeby obserwować,
tak,
co się dzieje.
Tak, kąt natarcia, on nie lądował tak jakoś poziomo, tylko naprawdę mocno pod skosem. I dzięki temu, że ten dziób się obniżał, mogli widzieć, gdzie jest pas tak naprawdę.
Okej, Grzesiek, idziemy zwiedzać dalej, ale historia lotnictwa, chociaż nie jestem jakimś mega znawcą lotnictwa.
Ja też nie, żebyście mieli
podoba
świadomość.
Podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Z Insheim polecamy. Dobra, pora już wychodzi, czapka założona, bo jeszcze trochę przeziębiony jestem. Opuszczam Concorda i Concordskiego, słoneczko pięknie świeci, za chwilę zachód słońca. Szukam w tym momencie Grześka i gonimy do hotelu, do Baden-Baden. Jutro na szczęście przed nami tylko 400 km względem tego, co było dzisiaj, ale punkt docelowy. Mam nadzieję, że się uda wjechać na furka pas, że będzie otwarta. Trzymajcie mocno za to kciuki. Do zobaczenia. Cześć, witam was już z Przełęczy Grinzel. Za chwilę gonimy na furkę, kabriolet, te warunki, no nie powiem, nie jest może idealnie, ale ciepła kurtka, czapka sprawia, że na pewno będzie dobrze. Grzesiu, chodź na pokład, jedziemy i opowiemy więcej o furce. Włączymy ci tylko ogrzewanie fotela. No to co, Grzesiu, ruszamy w tym momencie na furkę, czyli na główny cel naszego wyjazdu, który planowaliśmy od kilku miesięcy. I jeszcze do wczoraj przyświecało nam hasło furka pas nie dla nas.
O Jezu, nie stresuj mnie, ja naprawdę powiem szczerze, no ja się bałem, że my tutaj nie wjedziemy.
Tak, o co chodzi? No to już są Alpy, jesteśmy mniej więcej na poziomie 2500-2400 metrów, czyli polskie rysy,
tak
jakby
jest.
Na to nie patrzeć. Tylko tyle, że możemy tutaj poruszać się autem i jeszcze do wczoraj rana był całkowity tutaj zakaz wjazdu, włącznie z dojazdem do naszego hotelu, gdzie mieszkamy w Grimsel Hotel, bardzo ładny hotel, notabene też polecam. podróż mega ciekawa, no bo jak już śledzicie, jedziemy od Berlina przez Sinsheim. O, pan sobie pozwolił nas wyprzedzić, a skoro ten pan jedzie przed nami, to pewnie wie, ile tutaj można jechać. A tutaj trzeba naprawdę mocno uważać. Tam, gdzie mogliśmy docisnąć, w Niemczech, mamy przecież autostrady no limit. Owszem, jechało się i też szybciej, ale w Szwajcarii, jak jest ograniczenie do 50, jedźcie 45 dla własnego bezpieczeństwa, bo mandaty nawet za przekroczenie od 1 do 5 km na godzinę już są tam w granicach 160-180 zł. Powyżej 20 km na godzinę już można mieć zabrane prawo jazdy, a powyżej 50 to nie chcę mówić, bo z automatu trafia się do więzienia na minimum rok. Tutaj jest to przestrzegane mega restrykcyjne.
To jest chyba kraj dla samochodów autonomicznych, co?
Tak, i samochodów, które mają maksymalnie 90 koni mocy, bo nie ma sensu tutaj mieć więcej. Aczkolwiek tutaj jeżdżąc sobie po tych przełęczach w ramach limitu prędkości, spójrz Grzesiek, co mamy przed nami, w ramach limitu prędkości możemy sobie pozwolić. No i już mamy hotel Belvedere, czyli miejsce, w którym chcę się zatrzymać. No właśnie, moja wiedza o Furka Pass, że ja się przede wszystkim z filmu z Jamesem Bondem z trzeciej edycji, czyli Goldfingera, gdzie Sean Connery dokładnie właśnie tą przełęczą jechał, goniony przez piękną damę w Mustangu, w Aston Martinie DB5 jechał nim i właśnie zatrzymał się przy tym hotelu Belvedere. Niestety ten hotel teraz świeci już pustkami. Czemu, Grzegorz?
No, ten rejon stracił na atrakcyjności. Jest nadal atrakcyjny dla takich osób jak my, które przyjeżdżają tutaj nawet 1500 km, czy o wiele dalej, tylko po to, żeby przejechać się tymi wspaniałymi drogami. Natomiast, no, tu był ogromny lodowiec, lodowiec Rodanu, który zaraz zobaczymy, jak jeszcze troszeczkę wyżej podjedziemy. No i ten lodowiec skurczył się już do tak niedużych rozmiarów, że ten rejon stracił bardzo dużo na atrakcyjności.
Tak, on się zmniejsza dziennie nawet o 10 cm.
Niebywałe,
więc,
co?
Więc no zwróćcie uwagę, no krajobrazy są przepiękne. Jestem w ogóle pełen podziwu, bo taką pogodę, jaką my mieliśmy w przeciągu ostatnich kilku dni, to powiem wam szczerze, było wszystko, tylko saharyjskiego upału brakowało, bo wyjeżdżaliśmy w mega wielkim deszczu, ale było ciepło, później była ładna pogoda, było słońce, potem znowu były mega wielkie ulewy. Jeździliśmy dzisiaj też po śniegu, już tutaj wjeżdżając w tę część.
No właśnie, czy zauważyłeś, zjechaliśmy troszeczkę niżej tak. od nas z hotelu i tu nie ma śniegu,
tak.
to jest
sucha jeszcze chwilę wcześniej mieliśmy śnieg.
Tak.
No właśnie, na aucie też mamy założone nowe opony Michelin Pilot Alpin 5 i to podkreślam, całkowicie nowe opony, z tego względu, że jeszcze Grzesiek w dniu wyjazdu rano był w salonie, gdzie
rzutem na taśmę.
Tak, dosłownie rzutem na taśmę były zakładane. Dokładnie te same opony, które mam w swoim BMW 6, tylko u mnie są 18-calowe zimówki. Tutaj jest 20 cali z przodu, 21 z tyłu.
Prawie 30 cm szerokości.
Tak. Czym się charakteryzuje Alpin 5? No właśnie tym, że jest to opona do samochodu o takim wyższym performance, czyli no można pozwolić sobie na więcej. Ona ma trochę inną rzeźbę bieżnika, mocniej się wgryza i zarówno w śnieg, ale i przede wszystkim lepiej też sobie radzi w warunkach błotno-deszczowych. Pytaliście też o to, jak jest z głośnością w tym Porsche'aku. To jest 911 Carrera 4S, czyli mamy napęd na 4 buty.
Cabrio.
W Cabrio, dokładnie. Trochę to jest taki nasz pstryczek, jeżeli chodzi o jazdę tym autem. Nie będziemy dzisiaj tutaj robić jakiejś pajacerki, zdejmować tego dachu, bo jest zimno, mamy w granicach 0 stopni i nie ma sensu w tym momencie przesadzać. No widoki są po prostu, Grzesiek, tutaj nieziemskie. Naprawdę warto było tutaj przyjechać.
Szczerze ci powiem, że jestem rozłożony na łopatki. Jakby żadne zdjęcia nie oddają tej ogromnej przestrzeni i żadne filmy. To i myślę, że ten film, przykro mi to powiedzieć, aha, ale ten materiał też tego nie odda.
Nie odda. Nie odda.
Trzeba
tego
po prostu przyjechać, pooddychać tym powietrzem, poczuć ten wiatr, bo wieje dzisiaj mocno, i przejechać tymi trasami, bo to są jedne z najpiękniejszych dróg w Europie.
Rewelacje.
Yeah.
Cześć moi kochani, powiem wam jedno, pogoda zmieniła się dzisiaj drastycznie, jest tutaj dość sporo już śniegu, niezwykle jest zimno i co najważniejsze, mieliśmy mega dużo szczęścia, że wczoraj udało nam się wjechać na Furka Pass, dzisiaj są już szlabany na drodze, nie można wjechać. Zróbmy tak, dalszą część relacji z tego wyjazdu, bo dzisiaj jedziemy do Pragi, później wracamy następny dzień do Polski. Ja już przeprowadzę na Instagramie, zapraszam na profil Motodoradcy, tam będziecie mieli w katalogu zapisany Eurotrip. Zapraszam też na profil do Grzesia Ciźli, zarówno na Instagram, jak i na Facebooka, czy też YouTube'a, bo z Grześkiem naprawdę mam nadzieję, żeśmy kawał wam fajnej przygody pokazali. My jesteśmy z tego niesamowicie uradowani. Cieszę się w ogóle, że dzięki wam, którzy żeście na bieżąco nam doradzali, czy już furka jest otwarta, czy nie, którędy jechać alternatywnie, co zrobić, żeby ten wyjazd był naprawdę fajny, udało się do tego doprowadzić. Wow, ale wieje, a obok ta M3, która stoi na kap dwójce na semisliku, życzę powodzenia, jeśli chodzi o powrót. Dobra, ja już kończę, bo zmarzłem niesamowicie. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, hej!